jakoś się tak złożyło, że z powodu urodzin Dmytro Antoniko taki dzień uroczysty się bardziej zrobił, nie tylko urodziny, ale też 44. rocznica pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. W studio dr Paweł Błażewicz, historyk związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Lubię to ksero z tajnymi dokumentami, bo porozmawiamy o tym, jak i w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa przygotowywała się. Czy była spowiedź powszechna w ramach Służby Bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie?
Pan redaktor pozwoli, że zmienię troszeczkę temat, ale później wrócimy.
Oczywiście.
Wrócimy. Kiedy mówimy o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, musimy to powiedzieć w szerszym kontekście czasowym i geograficznym. Najpierw czasowym. Jan Paweł II wykorzystał doświadczenia z uroczystości milenijnych z 1966 roku, zorganizowanych przez kardynała Wyszyńskiego, i to trzeba z całą mocą powiedzieć, bo to tam Polacy po raz pierwszy się policzyli po II wojnie światowej. Mimo że ten cytat najczęściej jest stosowany w odniesieniu właśnie do pierwszej pielgrzymki, ale to tam Polacy się policzyli w 66 roku, ponieważ te uroczystości zgromadziły miliony w całej Polsce w ciągu roku. Tutaj papież zrobił to samo w mikroskali w ciągu 9 dni, ale oczywiście skutecznie odpalił te prochy nagromadzone od tych lat, które dały wynik. Wynikiem było powstanie Solidarności i agonia komunizmu. To jest jedna rzecz. I jeśli chodzi o kontekst geograficzny, to mamy oczywiście pierwszą w ogóle wizytę zagraniczną papieża, pielgrzymkę papieża, pielgrzymkę do Meksyku. To był absolutny hit i była bardzo związana też z Polską. Meksyk w tym czasie był w bardzo podobnej sytuacji jak PRL, ponieważ tam także rządziła ateistyczna władza pod nazwą Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna. Słuchacze na pewno pamiętają ten film Krystiada. To są właśnie korzenie funkcjonującej wtedy partii, która zresztą straciła władzę dopiero w 2000 roku, a więc 10 lat po komunistycznej partii w Polsce. I tam papież także nawiązywał do Polski. Były podobne hasła i maryjne, prawda? Ale też tak właśnie mówił, dobrze, Meksyk siempre fiel, Meksyk zawsze wierny. I tam był pierwszy, powiedzmy, antykomunistyczny sukces papieża. To jest papież robotnik, który spotykał się z robotnikami, spotykał się z rolnikami, i episkopatowi hiszpańskiemu, a właściwie, przepraszam, episkopatowi całej Ameryki Łacińskiej wytłumaczył, że tak zwana teologia wyzwolenia, która mieszała marksizm z teologią katolicką, no jest zabójcza. Tam dochodziło do tego, że właśnie tą teologię wyzwolenia, ona dozwalała stosowanie siły w walce politycznej. Nie? I mamy tutaj, przenosimy się teraz do Polski, do Warszawy, gdzie zresztą także papież nawiązywał do tej właśnie pielgrzymki meksykańskiej, między innymi tak w taki humorystyczny sposób, kiedy spotkał się z siostrami zakonnymi, no mówił: wy się troszkę lepiej zachowujecie, bo nie oborwałyście mi rękawów, jak w Meksyku, prawda? I oczywiście, że jest to wielkie, wielkie wydarzenie, które odpaliło właściwie początek końca komunizmu i początek tego ostatniego etapu zdobywania niepodległości Polski.
No to teraz wejdźmy do tych archiwum Służby Bezpieczeństwa.
Ja polecam przede wszystkim, bo tutaj ta nasza rozmowa będzie stosunkowo krótko trwała, więc też polecam źródła. Jest strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona wszystkim pielgrzymkom papieskim i tam znajdują się w formie PDF-ów te dokumenty, które można pobrać i naprawdę z wielką przyjemnością czytać, bo no to są wciąż analizy, wciąż aktualne i wciąż niesamowicie ciekawe. Jeżeli na przykład mogę sobie pozwolić na króciutki cytacik, który, który pokazuje, które pokazuje, jak ciekawe to są rzeczy, to na przykład wykaz takich zadań, które mieli tajni współpracownicy. Więc mamy na przykład 33 tajnych współpracowników wywodzących się z kleru świeckiego i zakonnego. Wykorzystywanych było do rozeznania stanu przygotowań, eliminowania niepożądanych inicjatyw i kontroli poszczególnych imprez. Ale bardzo zaskakujące jest też, jak wielką wagę SB przypisywała do plotki. Też w tym wykazie jest napisane, że właśnie tajni współpracownicy mieli za zadanie rozpowszechniania negatywnych informacji oraz komentarzy w stosunku do zachowań i wystąpień Jana Pawła II. W ogóle tutaj w tych tajnych sprawozdaniach komunistycznego aparatu, właśnie terroru tej komunistycznej policji politycznej, widnieje taka liczba 500 tajnych współpracowników do, oni piszą, do zabezpieczania wizyty papieża, ale wiemy, że to jest ta stała walka o język. To, co komuniści nazywają zabezpieczaniem, w rzeczywistości jest niszczeniem, jest szkodzeniem.
No, ale to była taka pielgrzymka. Słusznie bały się władze, utraty władzy, utraty autorytetu. Edward Gierek, Jaroszewicz wtedy był jeszcze premierem, prawda?
Tak.
I co na tym centralnej? Bo to, że są tajni współpracownicy, że są plotki, ale coś nadzwyczajnego było przygotowane na pielgrzymkę papieża?
Tak naprawdę komuniści byli zaskoczeni, że na tej pielgrzymce nic nadzwyczajnego, i takie znajdujemy takie sformułowania, że na tej pielgrzymce nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Że właściwie wszystkie uroczystości przebiegły spokojnie, że tak zwana strona kościelna też dbała o zachowanie tego spokoju, o unikanie takich działań politycznych, czy właśnie unikanie, żeby pozwolić grupom politycznym, na przykład Ropcio, do takich działań jawnie politycznych, więc wygląda, jakby oni sami nie zdawali sobie sprawy, co się wydarzyło. Tutaj natomiast warto zwrócić uwagę, że ta pielgrzymka była jak taka kula śnieżna. Na samym początku, też ciekawe, zachęcam do obejrzenia relacji Kornela Morawieckiego właśnie z pierwszej pielgrzymki, gdzie tam pod hasłem wiara i niepodległość właśnie jest środowisko Kornela Morawieckiego, jego żona, przygotowali taki transparent biało-czerwony wiara i niepodległość. Ponieważ on wcześniej przyjechał tu do Warszawy, spotkał się ze środowiskami KOR-u i pytał, co możemy zrobić, bo to jest ogromne wydarzenie o międzynarodowej skali. Ta propozycja nie spotkała się z jakimś szczególnym odzewem, więc Kornel Morawiecki postanowił zrobić ten transparent i tutaj przyjechać. Mówił, że to był jeden z bardzo niewielu w ogóle transparentów, natomiast jedyny wtedy taki nawiązujący do polityki, no bardziej do sytuacji społecznej, tak, Polski. I natomiast już po 9 dniach na Błoniach Krakowskich takich transparentów były dziesiątki. Tak? Oni z tym transparentem też pojechali do Częstochowy, tam była bijatyka ze zbekami, którzy zabrali ten transparent, on został jeszcze raz uszyty przez żonę i przyjaciółki Kornela, prawda, przez żonę i jej przyjaciółki. I widzimy na pierwszej mszy świętej SB-cy szacują jakieś 150-170 tysięcy wiernych, co było bardzo mało jak na Warszawę. Tak? Zwracają uwagę, że nawet dziennikarze zagraniczni filmowali Polaków opalających się nad Wisłą, którzy woleli właśnie wypoczywać niż przyjść na tą mszę papieską.
Mówimy o mszy na Placu Zwycięstwa?
Na placu, musimy o mszy dla Placu Zwycięstwa, więc właśnie to z punktu widzenia społecznego to bardzo cieniutko to wygląda. Góra 170 tysięcy w sercu Polski, w stolicy. Ale już w następne miejsce malutkie Gniezno. już mamy 200 tysięcy na jednej mszy. I ta kula śnieżna przetoczyła się przez Polskę. Mamy później w Częstochowie coraz więcej. Częstochowa była takim miejscem zastępczym, ponieważ komuniści nie zgodzili się, żeby papież odwiedził Dolny Śląsk, nie zgodzili się, żeby papież odwiedził Górny Śląsk. I w związku z tym Ślązacy, tam gdzie papież nie pojechał, ci wierni, przyjeżdżali nie tylko katolicy, ale właściwie wszyscy Polacy. No, była to taka manifestacja po prostu też patriotyzmu, nie tylko wiary. Ci ludzie przyjeżdżali właśnie do Częstochowy. I teraz ostatnia msza na Błoniach, to było 1,5 miliona ludzi policzonych w ten sposób przez SBC. Oczywiście troszkę Kościół to podawał, że być może nawet 3 miliony, natomiast SBC, komunistyczne służby, że było tam 1,5 miliona, czyli mamy 10 razy więcej niż na Placu Zwycięstwa. To jest rzeczywiście niesamowite zwycięstwo. I widać, jak jedno słowo, jedno zdanie, jeden transparent. No, Pan Bóg liczy tylko do jednego, tak? I to jedno we współpracy z Panem Bogiem może się pomnożyć na miliony.
Jaki był raport Służby Bezpieczeństwa po pielgrzymce świętego Jana Pawła II?
No, te pierwsze raporty są bardzo takie stonowane, spokojne, że właściwie wielki sukces. Wielki sukces. 500 tajnych współpracowników dostarczyło wszystkie informacje, które trzeba było. Udało się unieszkodliwić.
A czy znamy nazwiska przynajmniej 200 z tych 500 tajnych współpracowników?
Niestety nie. Te analizy są takie bardzo, bardzo syntetyczne i ta sprawa to jest wciąż teren do badania.
A tych 33 kleryków?
Trudno powiedzieć.
Ja myślę, że potem zrobili karierę, czy nie?
Ja myślę, że to jest dobry temat na kolejne spotkanie, żeby nawet zaprosić tutaj specjalistę konkretnie od tego tematu krakowskiego, może z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa, albo dyrektora Musiała, który też jest dyrektorem tutaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I on mógłby powiedzieć z większą dokładnością pewnie nawet nazwiska.
No to skorzystamy z tego na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze.
Doktor Paweł Błażewicz był gościem, Instytut Pamięci Narodowej był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:45.